Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku naszej serii pod tytułem Bookszpan, czyli szpanujemy książkami, które czytaliśmy i spróbuję Wam coś tam znowu popolecać. Dawno się już nie widzieliśmy w tej serii i będzie to trochę, kochani, inny odcinek niż do tej pory, w sensie dlatego, że ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące jakoś nie miałem wielkiej spiny na wielką literaturę, może Wam się przyznać, tylko pewnie przez święta i tam przez różne wyjazdy i tak dalej. Poczytałem trochę takich książek, które można by nazwać mniej wartościowymi, aczkolwiek ja się z tym trochę nie zgadzam. Niektóre są po prostu dla zwykłej, przyjemnej lektury, a inne są, uważam, w ogóle arcydziełami, tylko z takich gatunków, które rzadko uznajemy za literaturę wielką, piękną. Więc nie będzie dzisiaj trochę takiej klasyki literackiej i tak dalej, tylko będzie trochę rzeczy dziwnych albo prozaicznych, takich zwykłych, ale mam nadzieję w ogóle, że Wam się to spodoba. Początki będą oczywiście normalne, bo jest kilka książek normalnych, a potem Wam opowiem jeszcze o innych. Kochani, jak zawsze, najpierw na początku z serii religijnych dwie książki chciałbym Wam bardzo, bardzo polecić. Pierwsza książka, którą Wam bardzo polecam, napisał ją Brand Peter, jakoś tak on się nazywa. Tytuł książki brzmi Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii. Tak wygląda okładeczka. Kochani, co to jest za książka? To jest książka, która próbuje opisać, jak Pan Jezus, który był Żydem, nie jakby wziął się znikąd, tylko będąc Żydem, spełnił tak naprawdę od wieków w narodzie wybranym oczekiwania tego, kim ma być Mesjasz i w jaki sposób ma dać się ludziom. Kochani, bardzo ciekawa rzecz, bo mogłoby się wydawać, że chrześcijaństwo jakby wprowadziło po prostu tylko nowe rzeczy, tak? Że na przykład Eucharystia, która jest nie do pojęcia, tak, dla Żydów, wzięła się znikąd. Ten autor pokazuje, że tak nie jest, że Pan Jezus tak naprawdę z całej swojej jakby kultury, ze swojej religii, z tego jakby kim był jako Żyd, wyciągnął to, co jakby zostawił nam potem jako Eucharystię, czyli siebie samego. Kochani, fascynująca lektura, napisana bardzo prostym językiem, więc jakby nikt z Was nie będzie jakoś tam czuł, że to jest, nie wiem, z jakimiś takimi wysokimi teologiami powiązane. Oczywiście to jest bardzo dobra teologia, tylko jest napisana po prostu bardzo przystępnym językiem. Ona pokazuje różne żydowskie tradycje, pokazuje tradycje Pisma Świętego Starego Testamentu, jakby jak Pan Jezus to przekształcił. Kochani, jeżeli ktoś chce się rozkochać w Eucharystii i chce też się o niej czegoś nauczyć, jakby o tym, jak Pan Jezus to wszystko powymyślał, bardzo dobra pozycja. Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii bardzo się Wam poleca do przeczytania. Moi drodzy, druga książka z religijnego działu, ona już wyszła jakiś czas temu. Ja dopiero niedawno miałem okazję ją przeczytać i chciałbym ją bardzo Wam polecić. To jest, kochani, bardzo króciutka książeczka. Można ją tak naprawdę łyknąć w jakieś dwie i pół godziny jakiegoś wieczoru, ale uważam, że to jest niezwykła rzecz do przeczytania. Nazywa się to, kochani, Z braku rodzi się lepsze, czyli wywiad Strumyk. Pewnie część z Was o tym może słyszała. Jest to rozmowa z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, którą przeprowadziła z nim Renia Czerwicka. Ja się z Renią dobrze znam z wydawnictwa RTCK. Renia spotykała się jeszcze przed śmiercią księdza Piotra z nim po to, żeby z nim zrobić taki duży wywiad, w sensie dużą książkę. Wyszło z tego trochę mniej, bo też nie zdążyli więcej, bo ksiądz Piotr umarł. Kochani, to jest niezwykła książka. Ja znam księdza Piotra osobiście, w sensie znałem go za życia. Łączą nas też pewne sprawy, o których tu nie mogę mówić, bo one dotyczą jakby bardzo prywatnych spraw. Znałem tego człowieka jakby, myślę, dosyć dobrze. Natomiast, no właśnie, ta książka pokazuje zupełnie nowe jego oblicze też dla mnie. Jest niezwykły, jakim człowiekiem był ksiądz Piotr, w sensie różnym od tego, jakim go znamy, skazań i tak dalej. Nie, nie wiem, czy wiecie, jak tą książkę przeczytacie, to będziecie wiedzieć, że ksiądz Piotr miał ogromnie niskie poczucie wartości. Brzmi to może jak jakaś wada, tak? Dlaczego ojciec tak mówi o księdzu Piotrze? Nie, nie. Dlatego, że ja myślę, że całą wielkość księdza Piotra, jego kaznodziejstwo, jego siłę, przekazywanie, Pan Bóg zbudował właśnie na tym. W tym wywiadzie widać, jak cudownie ten człowiek był schowany i to było czasem oczywiście bardzo pozytywne, czasem negatywne, takim, że on po prostu uciekał gdzieś tam od siebie, od tego, co się w nim dzieje. Ja znając też jego życie, czytając tę książkę, to jest dużo takich momentów, gdzie ksiądz Piotr mówi: więcej nie powiem. Ja wiem, o czym on więcej nie powie, więc dla mnie też to się inaczej czytało. Ale kochani, to jest przepiękne świadectwo. To jest przepiękne świadectwo, ośmielałbym się powiedzieć, słabości człowieka, w którą wchodzi Pan Bóg. Przepiękne. Kochani, jeżeli macie dwie, trzy godzinki któregoś wieczoru, koniecznie zajrzyjcie do wywiadu Strumyku. z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, z braku rodzi się lepsze. No fenomenalna, absolutnie fenomenalna pozycja, którą wam bardzo polecam. Moi drodzy, teraz dwie książki z tak zwanej literatury współczesnej. Nie mogłem się oczywiście powstrzymać, bo zupełnym przypadkiem, bo nie wiedziałem o tym, właśnie ukazała się nowa książka mojego absolutnie ulubionego pisarza ever na świecie. Nie wiedziałem w ogóle, że wydał coś nowego. Byłem gdzieś tam w jakiejś księgarni, chyba w Empiku, i tak patrzę na półki, a on ma wszystkie książki wydawane w takiej jednej szacie graficznej. I jak tylko zobaczyłem, mówię: matko, wydał, bo nowe kolory, nie znam tej okładki. I tak się rzeczywiście, kochani, stało. Haruki Murakami, bo o nim mówię, wydał nowy, niewielki, dosyć cieniutki tomik, który się nazywa Pierwsza osoba liczby pojedynczej. To jest czwarty jego chyba tom opowiadań. To nie jest powieść, tylko opowiadania. Kochani, chciałbym z góry zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie zna Harukiego Murakamiego, nie jest jego też jakoś tam, nie wiem, fanem, to proszę od tej książki nie zaczynać. Nie dlatego, że ona nie jest dobra, bo dla mnie jest oczywiście wyśmienita, ale myślę, że ktoś, kto go nie zna, to na tej książce może, że tak powiem, nie załapać dobrze, o co jemu chodzi, z czym się go je. Dla tych, którzy nie znają Harukiego, to ja najbardziej polecam, w sensie po tej książce będziesz wiedzieć, czy on jest dla ciebie, czy nie, bo jestem przekonany, że to nie jest pisarz dla wszystkich. Ale jeżeli przeczytasz książkę Koniec Świata i Hard Boiled Wonderland, tak się nazywa ta książka, dosyć dziwny tytuł, to jest moja ulubiona książka Harukiego Murakamiego, to jeżeli tamtą książkę przeczytacie i wam się to spodoba, to Haruki jest dla was. Jak tamto przeczytacie i wam się nie spodoba, to nie jest dla was. Kochani, to jest zbiór opowiadań, gdzie mam wrażenie, Haruki Murakami, on już jest chyba po 70, tak mi się wydaje. No tak, urodził się w 1949 roku, więc jest już po 70. Gdzie zaczyna, że tak powiem, trochę podsumowywać swoje życie. I te opowiadania są bardzo autobiograficzne. On zawsze oczywiście dużo pisze o sobie, szczególnie w swoich opowiadaniach, ale te są takie mocno nacechowane wspomnieniami z jego lat studiów, z jego fascynacji muzycznych, z tego, jak on poznawał dziewczyny i z pierwszych związków z dziewczynami. No dla mnie to jest po prostu miód na moje serce. Nikt tak chyba jak ten człowiek nie pisze, żebym wiedział, że on opowiada wszystko o mnie. I wiem, że ci z was, którzy może go czytali, albo będą go czytali, wam się to nie spodoba, myślicie sobie: Boże, ten Szóstak to musi być strasznie dziwny, skoro to jest o nim. Ale to jest o mnie, kochani. To jest mój ulubiony pisarz w ogóle. I jak tylko to zobaczyłem, przeczytałem ten zbiór opowiadań po prostu w jedną noc, natychmiast, od razu, bo ja nie mogę się powstrzymać, jak go tylko widzę. No to jest taka jego mieszanka światów nadnaturalnych, małp, które mówią, najbrzydszych kobiet świata, dziwnych wydarzeń, opowiadań bez zakończeń i tak dalej. Kocham go, absolutnie kocham. Kochani, bardzo wam polecam, jeżeli go nie znacie, to go poznajcie, tylko mówię, niekoniecznie od tej książki, tylko właśnie Koniec Świata i Hard Boiled Wonderland. Natomiast jeżeli go znacie, to ten zbiór opowiadań, jeżeli go lubicie, na pewno wam się spodoba, bo jest świetny. Pierwsza osoba liczby pojedynczej, Haruki Murakami. Kochani, druga książka z działu literatury współczesnej. Kiedyś o niej wspomniałem w jakimś vlogu, ale tylko mówiłem, że ją czytam, a nie gadałem wam żadnej recenzji. Pan się nazywa Desal Harrison i książka ma tytuł Zostaw ten świat pełen płaczu. Bardzo ładna okładka jest. Jak zawsze, ja już wam to mówiłem, że strasznie mi się podobają okładki zawsze i sposób wydawania wydawnictwa Marginesy. Wydało to Marginesy. Tłumacz Maciej Płaza. Nie bez przyczyny podaje też tłumacza. Więc co to jest za książka? Historia jest taka trochę niby kryminalna, ale to nie jest żaden kryminał. To jest literatura jakby piękna. Jest taki pastor, który otrzymuje listy od gościa, który jest psychoanalitykiem. I w tych listach on chce mu jakby tak się trochę wyspowiadać, wyjawić historię jakby takiego no zabójstwa, zaginięcia, no tragedii, która się wydarzyła w związku z jedną z jego pacjentek. Więc nie będę mówił, bo nie ma po co. Kochani, ta książka, sama historia może nie jest jakoś, nie wiem, niewiarygodna, tak, taka, że cię bardzo wciąga, ale to, jak to jest napisane, to się po prostu w pale nie mieści. Przepraszam. Dlatego też wspomniałem, kochani, tłumacza, bo myślę, że tłumacz tutaj po polsku zrobił ogromną robotę, bo to wymagało wielkiego kunsztu. To jest człowiek, który nie tylko pisze bardzo takim językiem, takim jak go sobie nazywam na własny użytek, że to jest tak zwany język gęsty. Czyli chodzi o to, że po prostu w trzech zdaniach jest taka ilość po prostu metafory, emocji, treści, że w ogóle no Maryniu, po prostu coś niepojętego. A co jest jeszcze ciekawe, to już dawno tego nie spotkałem. On też pisze pewnym rytmem. Kochani, polecam wam, nie będę wam mówił, o co chodzi. Jest taka scena, jeżeli to będziecie czytać. Kiedy człowiek, ten, no nieważne, jeden z ludzi odbiera poród. W sensie, to się dzieje w takich dosyć dziwnych warunkach w ogóle, ale odbiera poród. Zwróćcie uwagę, jak jest opisany ten odbiór tego porodu, w sensie w jaki sposób również rytmem zdań, rytmem akapitów, rytmem emocji, rytmem używanych metafor, długości zdań, w jaki sposób on buduje napięcie, które sprawia, że masz wrażenie, że dziecko po prostu rodzi się, że kobieta coraz bardziej cierpi, że się dzieją, no po prostu nie umiem tego opisać, jakby... Niewiarygodne to jest. Językowo ta książka jest czymś niezwykłym w ogóle. To jest tylko chyba jedyna książka, którą napisał ten człowiek, tak mi się wydaje, nawet jak to patrzyłem, tak, chyba tak. Czekam na jakąś jego kolejną powieść, bo to, co on językowo robi w tym, to jest naprawdę niesamowite. Bardzo mnie to wciągnęło. Historia jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Też takiego punktu widzenia właśnie, że pastor opowiada o pewnych trudnych wydarzeniach, więc ona ma też takie konotacje religijne, ale przede wszystkim język, czyli to, jak można językiem formułować rzeczywistość tak, że ty ją odbierasz na bardzo wielu poziomach. Bardzo polecam. Zostaw ten świat pełen płaczu do przeczytania. Kochani, jeszcze jedna książka z takiego naszego normalnego też zazwyczaj działu, czyli takich różnych reportaży, ciekawostko, coś tam. Wy to pewnie oglądacie, kiedy jestem akurat w Rwandzie, dlatego też o tej książce wam chciałbym przypomnieć. Chyba kiedyś o niej wspominałem, ale nie mówiłem o niej w Bukszpanie. Dzisiaj narysujemy śmierć. Wojciech Tokman. Wojciech Tokman jest, myślę, jednym z lepszych reportażystów w Polsce. To są reportaże o Rwandzie, a de facto o tym czasie oczywiście ludobójstwa w Rwandzie, nie? Czyli o tym, co się wydarzyło w 1994 roku. On był przez kilka lat w Rwandzie, jeździł tam też wielokrotnie. To jest jakby spis jego rozmów z osobami, które doświadczyły tej tragedii i tak dalej, nie? No, książka jest druzgocąca, w sensie jakby, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o tym, na czym polegało to, co się wydarzyło tam w 1994 roku, czyli całe te morderstwa, nie, Tutsi i Hutu, to ludobójstwo de facto, gdzie zginęło ponad milion ludzi. Ja wam kiedyś o tym opowiadałem we vlogu, nie, z Rwandy. To jest to książka, która bardzo pięknie pokazuje, bo pokazuje to po prostu na ludziach, którzy to przeżyli, którzy opowiadają o konsekwencjach tego, o tym, co się z tym stało, bo to nie jest tylko o samych jakby tamtych latach, tylko też o tym, co się dzieje potem, nie? Jakby jak ten kraj sobie radzi z taką traumą, która się wydarzyła, nie? Bardzo poruszająca rzecz, bardzo mocna rzecz. Rzecz dla ludzi o, że tak powiem, silnych nerwach, nie? Bo tam jest dużo naprawdę strasznych obrazów tego, co się działo, bo tam się działy straszne rzeczy. Bardzo pięknie jest to napisane. To jest naprawdę strasznie dobry reportażysta. Mam też jego inne książki na inne tematy, pewnie wam kiedyś opowiem też, bo lubię go czytać. Wojciech Tokman, dzisiaj narysujemy śmierć. Jak ktoś chce dobrego reportażu, a też chciałby się dowiedzieć czegoś o Rwandzie, to zajrzyjcie koniecznie. Moi drodzy, teraz przechodzimy do tego takiego działu bardziej rozrywkowo, powieściowo, sensacyjno, przygodowo, fantastyczno, fantazo, coś tam kryminalnego. Czyli takie książki, które są zazwyczaj uznawane nie za jakąś wielką literaturę, ale o kilku z nich naprawdę chciałbym wam powiedzieć niesamowite rzeczy. Najpierw dwie pozycje, które będą kontynuacją autorów, o których już kiedyś opowiadałem. Tylko przeczytałem nowe ich książki, dlatego chciałbym o tym opowiedzieć. Pierwsza rzecz, kochani, bardzo krótko. Mówiłem wam, nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim Bukszpanie, o pierwszym tomie serii Expanse, nie? To jest taki science fiction napisane przez taki duet, który pisze pod pseudonimem James S. A. Corey. Drugi tom nazywa się Wojna Kalibana. Kochani, dla mnie jest jeszcze lepszy niż pierwszy tom. Gruby Bóg, co nie, ale się to czyta bardzo szybko. No niesamowita rzecz. Jeżeli ktoś lubi fantastykę, jeżeli ktoś lubi podróże międzygwiezdne, wojny galaktyczne, lubi odkrywanie nowych światów, tak, to myślę, że to jest naprawdę jedna z najlepszych sag. Na szczęście jest tego 8 tomów chyba. Na razie czytam w tej chwili trzeci. Ten drugi już skończyłem. Trzeci, muszę przyznać, jest leciutko słabszy. Ale pierwszy i drugi, a drugi jest, uważam, lepszy od pierwszego. Genialny. Więc tak tylko krótko, bo już o tym kiedyś mówiłem. Jeżeli ktoś lubi fantastykę, bardzo polecam serię Expanse. Drugi tom Wojna Kalibana. I też autor, o którym kiedyś mówiłem, którego kocham. I uważam, że mówienie o nim, że to nie jest literatura piękna, jest wielką krzywdą dla niego. Pan się nazywa, wiem, że bardzo wiele go was zna, Jo Nesbø, czy tam pewnie trochę inaczej się go wymawia po norwesku. Książka pod tytułem Syn. Kochani, Jones, bo jest najbardziej znany oczywiście z tej wielkiej sagi, tam już jest chyba 11 czy ileś tomów z Harrym Hall, czyli takich kryminałów. Tam jest on chyba w tej chwili na 7 tomie. Też wam może kiedyś o tym jeszcze opowiem. Mówiłem wam kiedyś o chyba pierwszym tomie. To jest książka spoza tej serii, zupełnie jakby pojedyncza rzecz. Historia się dzieje w Oslo, chociaż no nie tylko w Oslo. Jest człowiek, który siedzi w więzieniu, który z tego więzienia ucieka, dlatego że chce pomścić śmierć swojego ojca. Więcej nie potrzeba jakby, bo ja bardzo nie lubię opowiadać o treści książek, bo to, nie wiem czy wiecie, strasznie mnie irytują. To jest okładkowe opisy książek, bo zazwyczaj na okładce jest opisany pierwszy, drugi rozdział, nie? I jakby dla mnie to już jest zdrada w ogóle fabuły. Ja lubię w ogóle nie czytając, co jest w treści, zacząć od pierwszej strony i wiedzieć, a niestety czasem zajrzę i potem wiem, co jest w pierwszych dwóch rozdziałach. Denerwuje mnie to. Więc nie będę wam mówić więcej po prostu o fabule. O, przepraszam, bo to nie chodzi o fabułę. Kochani, Ionesbo, ja uważam, że to nie są kryminały, bo to jest oczywiście kryminał de facto, ale ja uważam, że to jest literatura piękna. Ionesbo pisze takim językiem i opowiada o takich emocjach. Tutaj te historie są tylko pretekstem. To jest historia tak naprawdę, jak zawsze u Ionesbo, o miłości, o samotności i o rozpaczy z braku miłości, po prostu. To nie jest kryminał, to jest po prostu wielki traktat o samotnym sercu. Ja tak traktuję Ionesbo, dlatego tak go kocham czytać, bo on po prostu niesamowicie opisuje ludzkie serce. Kochani, bardzo wam po raz kolejny polecam Ionesbo, tym razem w jego książce Syn. Moi drodzy, teraz moje odkrycie, co będzie może trochę dosyć dziwne. Chciałem wam zaprezentować 5 tomów, mam tylko 4, bo 5 gdzieś mi tam się zawieruszył. Mam tu 4. Książek przeznaczonych dla nastolatków de facto. I rzeczywiście są napisane językiem dosyć takim nastoletnim, z humorem, z dużym dystansem i tak dalej, ale wciągnąłem się niesamowicie w nie. Napisał to pan Rick Riordan. On jest w ogóle autorem już chyba ponad, nie wiem, 30 powieści. Zamierzam w ogóle inne też poczytać, bo to jest bardzo, bardzo fajne. Jego pierwsza seria, od niej właśnie zacząłem, to jest Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Pierwszy tom macie tam Złodziej Pioruna, drugi tom macie Morze Potworów, trzeci tom macie Klątwa Tytana, czwarty tom Bitwa w Labiryncie, piąty tom to jest chyba Ostatni Olimpijczyk, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Kochani, to jest bardzo ciekawy pomysł. Aha, nakręcili w ogóle 2 filmy hollywoodzkie, ale strasznie słabe z tych 2 pierwszych tomów. Przejrzałem je, tak, że tak powiem, na przewijaniu, bo strasznie są słabe, więc nie polecam filmów. Ale książki są super. Na czym to polega? Że jakby gościu bierze mitologię grecką, akurat w tym temacie jest grecka, bo są inne jego sagi o mitologii rzymskiej, o mitologii tych wikingów, o mitologii egipskiej i tak dalej. Są kolejne serie jego, które jakby uznają, że do dzisiaj żyją ci bogowie, żyją ci bohaterowie i to się dzieje we współczesnej Ameryce. Jest po prostu chłopak, który się okazuje, że jest synem Posejdona, to jest właśnie Percy Jackson, i kobiety, takie zwykłe śmiertelniczki, on jest tak zwanym półherosem. Nie, półbogiem, przepraszam, herosem, czyli półbogiem. Czyli ma trochę takich boskich cech tego Posejdona, ale jest też jakimś śmiertelnikiem. No i cała rzecz jest taka, że on bierze wszystkie mity starogreckie i je uwspółcześnia. Takie rzeczy zazwyczaj są narażone na duże niebezpieczeństwo, łatwo z tego zrobić jakiś kicz. To jest super. W sensie to jest bardzo lekka literatura, wiem, że ktoś powie, że to jest w ogóle grafomaństwo i tak dalej. Ja się wciągnąłem niesamowicie. Taki jeden tomik można spokojnie przeczytać w 2 dni. To są króciutkie rzeczy. Są przetłumaczone dosyć sprawnie. Nie ma siary, bo czasem te książki są siarowato tłumaczone, więc są bardzo sprawnie przetłumaczone. Wciągające niezwykle. Jak ktoś potrzebuje dobrej przygody, akcja jest po prostu od pierwszej do ostatniej strony, po prostu nieustannie się dzieje. Jak ktoś chce dobrej po prostu przygody z fajnymi bohaterami, z pozytywnym zakończeniem, z tym, że dobro zawsze wygrywa, a ja takie lubię, to bardzo wam polecam. Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich. Jak poczytam jeszcze jego inne serie z tych innych mitologii, to wam na pewno opowiem, a pewnie przeczytam, bo naprawdę to jest fajna lektura taka na przerwę. Tu mam, jak mówię, 4 tomy, 5 gdzieś mi tam się zawieruszył. I kochani, teraz chyba dla mnie z tej takiego drugiego naszego działu najważniejsza chyba pozycja. Trylogia, wielka trylogia. Trafiłem na nią zupełnie przypadkiem. Ja generalnie książek fantazy mało czytam, jakoś rzadko mnie to trafia do mnie, dlatego że mam wrażenie, że one są zazwyczaj po prostu strasznie słabo napisane. Że nawet jak są jakieś fajne historie czy fajne światy, to są tak słabo napisane, że nie mogę po prostu przebrnąć przez język. A teraz na tą książkę trafiłem, bo wyszukiwałem sobie czegoś tam o panu Jakubie Małeckim. Kojarzycie, nie? Mówiłem to niewielokrotnie, tak? Jeden z moich ulubionych już pisarzy. I natrafiłem, że Jakub Małecki przetłumaczył tę trylogię, w sensie jest tłumaczem z angielskiego. Wie, no jak Jakub Małecki coś przetłumaczył, to nie może być niedobre, nie? No to sięgnąłem, kochani. To jest trylogia, jak to nazwać? No ma 3 tomy. Pierwszy tom nazywa się Piąta pora roku. Drugi tom nazywa się Wrota obelisków. Trzeci tom, dobrze mówię, chyba to jest trzeci, tak. Kamienne niebo. Napisała to pani, która się nazywa, już wam tutaj mówię, NK, nie ma jej wytłumaczonych imion, Jemisin. Kochani, to jest coś niewiarygodnego. Raz, że stworzony świat, to jest świat o takiej ziemi, która co jakiś czas przeżywa tak zwaną piątą porę roku. Piąta pora roku polega na tym, że cały świat doznaje zagłady. Czyli wszystkie jakby następują albo jakieś trzęsienia ziemi, albo jakieś dziwne rzeczy, które niszczą po prostu większość życia. I ludzie próbują przetrwać tą piątą porę roku i potem się odbudowują przez tam znowu dziesiątki lat i potem znowu przychodzi kolejna jakaś tam pora roku. Są dosyć dziwne postaci, bo są tak zwani górotworzy. Czyli są ludzie obdarzeni specjalnymi mocami, którzy potrafią jakby mocą swojej woli piętrzyć góry, robić jakby wiecie, takie no, w terytorium, w ziemi różne zmiany. No nie? Są oczywiście traktowani jako wielkie niebezpieczeństwo, są zamykani w takich specjalnych szkołach i tak dalej. Nie chcę nam więcej mówić. Co to jest za powieść w ogóle? Przeczytałem koniu już wszystkie trzy tomy. W ogóle bardzo dziękuję wydawnictwu SQN, że to wydaliście. Ta pani napisała też inne książki. Mam nadzieję, że będziecie wydawać jej inne książki. Jakub Małecki po pierwsze przetłumaczył to w taki sposób, no jak to Małecki, nie? Z jego językiem. Po prostu genialne tłumaczenie Małeckiego, który to robi po prostu, Boże, ale ten świat... No wiecie co, ja jestem beznadziejnym w ogóle tym tutaj recenzentem książek, bo ja się po prostu zachwycam i tylko mówię, Boże, jakie to cudowne. Ale nie mam nic więcej do powiedzenia, koniec, bo to jest... Nie chcę wam opowiadać fabuły, bo to nie chodzi o fabułę, tylko genialna wizja świata z absolutnie soczystym językiem, który po prostu pokazuje do krwi jakby zmagania ludzi, nie? Fenomenalna. To, znowu, uważam, że to nie jest powieść po prostu fantazy, czy tam jak tam zwał. Ja nie znam się na tej gatunku pewnie do końca. Tylko to jest w ogóle literatura piękna. Że to, kochani, którą dosłownie wam pokazać, żebyście widzieli. O! To, kochani, to jest po prostu najczystszej wody literatura piękna, tylko właśnie ukuta w tych takich tematach fantastycznych. Koni, bardzo wam polecam. To się nazywa? To jest trylogia Spękanej Ziemi, czy jakoś tak? Już nie pamiętam, ale gdzieś to jest napisane. Chyba trylogia Spękanej Ziemi. Jakbym pewnie poszukał, to bym znalazł, ale pewnie nie znajdę, więc nie będę teraz szukał. Bardzo wam polecam. Jeżeli ktoś szczególnie lubi też takie klimaty fantastyczne, w sensie fantazy bardziej niż fantastyczne, to koniecznie do tego zajrzyjcie. Mnie to powaliło. Po prostu nie mogłem się od tego oderwać. Raz, że jest po prostu strasznie wciągająca fabuła, dwa, że ten język i w ogóle wykreowany świat. Genialne. Kochani, i jeszcze dwie pozycje z tego takiego naszego ostatniego działu. Znowu jest trylogia, a na razie przeczytałem tylko pierwszy tom. Pan się nazywa Filip Pullman. Trylogia to jest Mroczne materie. Tom pierwszy, Zorza polarna. Bardzo możliwe, że wielu o tym słyszało, bo jest teraz taki bardzo dobry serial na HBO. Już chyba drugi sezon idzie, czyli kręcą już drugi tom. Rzeczywiście ten serial jest dobry. Jest dobry. Jak rzadko to się zdarza, to dobrze zekranizowali tę powieść. Kochani, powieść jest świetna, ma jedną wadę, ale generalnie jest świetna. Jest fantastyczny świat wymyślony. Dotyczy równoległego świata, który jest równoległy do naszego świata, gdzie ludzie mają, każdy człowiek ma tak zwanego daimona, czyli ma nie demona, tylko daimona, czyli ma takie zwierzątko, które jest de facto reprezentantem jego duszy. Jak się rozerwie więź człowieka z tym daimonem, to de facto człowiek umiera. Więc to jest taka opowieść tak naprawdę o tym, że każdy ma duszę i o tym, jaki ta dusza nabiera kształt i kim jest. I oczywiście książka jest przygodowa. Dotyczy tam przenikania się między światami, są gadające niedźwiedzie, cyganie, jakiś tam jest specjalny kościół, który jest takim opresyjnym magisterium nad całym światem. Świetna fabuła w ogóle, świetna przygoda. Najbardziej mnie fascynuje właśnie cała ta idea tych daimonów, czyli jakby, że każdy człowiek ma swojego daimona, który wyraża jego istotę, że twoja więź z daimonem jest najważniejsza, jak nie masz więzi z duszą, to cię nie ma. To jest bardzo w ogóle katolickie wbrew pozorom. Chociaż książka jest jakby trochę tak jakby antykościelna, bo właśnie Kościół jest pokazany jako taka instytucja opresyjna. Aczkolwiek to nie jest mowa o Kościele katolickim, czy o Kościele w ogóle, tylko to jest taka instytucja, która po prostu nazywa się jakby Kościół. Jest tylko jedna wada i nie wiem, czy to jest wada książki, czy to jest wada tłumaczenia. Nie chciałbym tłumacza obrazić, to przetłumaczył pan Wojciech Szypuła. Książka jest po prostu słabo napisana, w takim sensie język jest dziwny jakiś. I może to jest po prostu autor i tłumacz przetłumaczył tak, jak autor napisał i po prostu to takie jest, no, albo tłumacz coś skiepścił. Po prostu literacko mi się to ciężko czytało. Świetna historia, świetny świat, bardzo fajna fabuła, fajni bohaterowie. Natomiast kiepsko to jest napisane jakoś, tak nie mogłem się przez to przedrzeć, znaczy przedarłem się. Pierwszy tom przeczytałem, zamierzam przeczytać drugi i trzeci, bo rzeczywiście jest fajny świat opisany, więc pewnie zajrzę. Świetny serial, świetna książka. Jeżeli ktoś chciałby sobie zajrzeć, to polecam Filipa Pullmana, Mroczne materie, tom pierwszy. I kochani, jeszcze jedna rzecz z naszego polskiego podwórka. Wziąłem na tapet, jak to mówią, pierwszą książkę pani Katarzyny Bondy, czyli klasyk polskiego kryminału, mówią królowa polskiego kryminału. Lubię bardzo oglądać różne wiadomości z nią, bo to jest przepiękna kobieta, która się w bardzo taki fajny sposób wyraża. Bardzo lubię ją jako osobę, w sensie nie znam jej osobiście, ale bardzo lubię jej sposób bycia. Jest taką tak pogodną osobą. Emanuje z niej strasznie piękna i straszna pogodność. Taka nadzieja z niej emanuje. Teraz w ogóle wydała nową serię. Miłość leczy rany i coś tam jeszcze. Tego jeszcze nie czytałem. Zajrzałem do jej takiej chyba najsłynniejszej tej serii. To jest pierwszy tom, to jest 4 tomy są tego, przeczytałem pierwszy. Nazywa się Pochłaniacz. To jest kryminał, klasyczny kryminał. Jest Sasza Załuska, która jest taką profilerką i oczywiście tam ma rozwiązać zagadkę kryminalną. Strasznie gruby w ogóle tom, bardzo gruba książka. Natomiast tak, raz, że akcja jest fajna, chociaż jest trochę zagmatwana. Miałem w połowie książki takie wrażenie, Boże, kto tu jest kim, o co tu chodzi i tak dalej. Więc to jest pierwszy tom, mam nadzieję, że w następnych tomach pani Gasia Bonda lekko ogarnęła, że tak powiem, konstrukcyjnie swoją historię. Natomiast pani Katarzyna Bonda świetnie kreuje postaci. I bardzo, bardzo mnie zafascynowała swoją kreacją postaci, bo niestety to jest bolączka bardzo wielu kryminałów, że postaci są papierowe, nie? Takie zupełnie papierowe, takie, że o matko, że w ogóle co tam jest, nie? Na przykład z tego powodu, albo nie będę mówił, bo to będzie krytyka, nie będę mówił, nieważne. Chciałem powiedzieć, że z tego powodu przestałem czytać jednego z polskich pisarzy, ale to nieistotne. Kochani, pani Katarzyna Bonda naprawdę mnie zafascynowała tym pierwszym swoim tomem. Przeczytam pewnie kolejne, jak będę miał trochę czasu gdzieś tam w samolotach, bo to taka książka do czytania w przerwie, ale naprawdę bardzo fajnie kreuje postaci. Ta Sasza Załuska, bardzo fajna postać i jakby fajna historia, fajnie się to czyta. To jest taka obyczajówka tak naprawdę. Ona jest właśnie może nie tyle... Jest tam historia kryminalna, ale ona pisze dużo takich obyczajowych historii. Generalnie polecam. Znaczy nawet nie generalnie, tylko polecam. Raz, że Kasia Bonda przeurocza po prostu istota. Bardzo lubię oglądać z nią wywiady. Dwa, naprawdę napisała świetną książkę i pewnie te inne też są świetne. Poczytam, jak wam coś mi się zmieni, to wam powiem. Kochani, no to chyba tyle. Mam nadzieję, że znajdziecie coś w tych dzisiejszych poleceniach dla siebie. Ja się ostatnio, jak widzicie, zanurzyłem trochę w takich właśnie wymyślonych światach, ale jakoś bardzo mnie to wciągnęło. To jest takie dobre oderwanie czasem od rzeczywistości, nie? Taka przerwa też jest potrzebna. Zajrzyjcie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w jakimś kolejnym odcinku Bóg Szpanu. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia gdzieś kiedyś. Z Bogiem. Pa!